Nowy rok myślę, że owocuje też tym, że każdy z nas poszukuje takiego słowa, które będzie przyświecać niczym motto tym wydarzeniom, które będą miały miejsce, sytuacjom, które powstaną w nowym 2020 roku. Ja już wiem, że przez pierwszy miesiąc jeszcze będę pisał 2019, nie wiem, zanim wejdę w nowy tryb 2020, więc jeżeli się przejęzyczę i powiem 2019, to miejcie mnie za usprawiedliwionego. Czy ktoś z was jest podobny, że ma potrzebę tą rozpędzenia się, żeby na nowo wejść w ten nowy okres? Ale poszukujemy słowa i mam nadzieję, że każdy z nas walczy o to słowo, że czytamy, modlimy się, poszukujemy i Bóg daje to słowo, które staje się jak balsam dla naszego serca. Bez względu na to, co się wydarzy, to wiemy, że to słowo też będzie pracować w naszym życiu. Jest takie słowo, które otrzymujemy na całe życie, otrzymujemy w powołaniu do służby w różnych okresach i nowy rok to dobry moment, by o to powalczyć. I też myślę, że potrzebujemy powalczyć o słowo dla zboru, dla nas wszystkich, dla każdego z nas indywidualnie i wszystkich nas razem. I nie chcemy, żeby to było przypadkowe słowo, że po prostu pomodlimy się i coś tam. Chcemy, żeby to było słowo adekwatne do tego, gdzie jesteśmy, do tego, dokąd mamy zmierzać, żebyśmy wiedzieli, że to Pan z nieba posyła specjalnie tą obietnicę dla naszego serca. Nie wiem, czy ktoś z was był kiedyś w Wesołym Miasteczku? A niektórzy z was, grzeszni ludzie, chodziliście. Pamiętam, był taki dzień trybuny, to wtedy tłumy jeździły. I ja jeszcze pamiętam za tamtych czasów Wesołe Miasteczko, bo tak ono się nazywało. Dzisiaj to parki rozrywki, Energyland i inne rzeczy. I nie ma takich atrakcji, jakie były wtedy. Te wszystkie budki, które stały i zapraszały, żebyśmy wydawali pieniądze, żebyśmy kupili jakiś los i nie wiadomo, co tam otrzymamy. I pamiętam jedno z takich miejsc, które było wypełnione wstążeczkami. To było mnóstwo wstążeczek, nie wiem, setki, może nawet tysiąc albo więcej. I one gdzieś tam się splatały w jedną wiązkę i później się rozdzielały i były nagrody, do których było przywiązane. Wystarczyło, że tu się pociągnęło, a tam się coś dźwigało. Ktoś z was kiedyś dał się na to nabrać? Ja dałem się nabrać, nie wiem, może raz, może dwa razy, ponieważ był tam telewizor, ponieważ były tam takie rzeczy, warte było zainwestowania tych 5 zł, żeby tutaj pociągnąć. Ja myślę, że tych wstążeczek tutaj nie było już dzisiaj, to wiem, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem. Nie wiem dlaczego, ale ten obraz przygnął też do mnie, bo mam wrażenie, że my właśnie tak postępujemy. Chcemy się pomodlić i żeby tam coś cennego się pojawiło, ale tak to nie działa. To jest tylko jakaś forma religijności, która by dała w ten sposób wyraz. Ja wierzę, że nasze modlitwy powinny być celowe, że słowo, które Bóg chce posyłać do nas również musi być nieprzypadkowe, ale celowe, żebyśmy wiedzieli, że otrzymaliśmy, żebyśmy mogli być pewni i trzymać się tego słowa niezmiennie, a zwłaszcza wtedy, gdy będziemy poddawani próbom i doświadczeniom. Tą księgą, która w tym roku stała się takim słowem dla mnie, którą chciałbym też zarazić was, żebyście czytali, żebyście rozważali i przyjmowali, to księga Joela. Oczywiście, że nie sposób wszystkich rozdziałów omówić, zapamiętać każdego wiersza, ale są tam takie wiersze kluczowe, które wierzę dzisiaj też staną się ważne dla nas. Ale przeczytajmy trochę więcej niż tylko te kluczowe wiersze, żeby znać nieco kontekst. Oto naród izraelski, jak my wszyscy ludzie, miał swoje wzloty i upadki. Jak to się stało, że ludzie, którzy otrzymali ziemię Bożych obietnic, opływającą w mleko i miód, zasobną, bogatą, i posiedli tą ziemię i mogli ją zagospodarować. Po drodze oczywiście zawierali może nie takie przymierza, jak potrzeba, ale w pewnym momencie oni żyli tam wegetując, a nie ciesząc się żyznością i obfitością i błogosławieństwem. Coś do tego doprowadziło i z pewnością każdy z was wie, co się stało. Były to czynniki, nazwijmy to zewnętrzne, ale one nie były nigdy przypadkowe. Zawsze to, co człowiek sieje, to też zbiera. Było tak, że nacierały wojska, które były dopuszczone do tego miejsca, ale też były też kataklizmy, były plagi, były inne rzeczy, które również pustoszyły ten kraj. I kiedy patrzyli na swoje zasoby i możliwości, mogliby powiedzieć, no Boże, gdzie jesteś, skoro jest tyle zła? Skoro w takiej biedzie żyjemy, skoro tak źle nam się powodzi. Gedeon może być przykładem takiego człowieka. Mówi, za przeproszeniem, Panie, to gdzie jesteś, skoro my zamiast cieszyć się tutaj obfitością Twojego błogosławieństwa, żeby tłocznia winna była pełna moszczu, to teraz musimy tam wyklepywać zboże, żeby Midianici, Amalekici albo ktokolwiek inny naciągnie, żeby nam tego nie zabierali za przeproszeniem Pani. I oto Joel otrzymuje trudne słowo. Ono dochodzi do niego. To słowo doszło, to oznacza, że pokonało pewną drogę, ale kiedy doszło, to też zostało przez niego przyjęte. A kiedy zostało przyjęte, miał potrzebę przekazania i nie zawsze to przekazanie nawet było łatwe, zwłaszcza, że początek tego słowa nie jest też miły i nie jest przyjemny dla nich. Słuchajcie tego, wy starcy. I to nie chodzi tylko pewnie o ludzi starszych wiekiem, ale może mówi do przełożonych, do ludzi, którzy piastowali wtedy duchowe stanowiska, byli tymi rozpoznawalnymi ludźmi, byli celebrytami, nie wiem, jakby to dzisiaj ująć, ale byli znani. A może też i mieli pewne doświadczenie życiowe, mieli pewny wiek, a więc wy wszyscy mieszkańcy ziemi, myślę, że tej ziemi i w ogóle całej ziemi, czyli to słowo, bez względu na to, że zostało wypowiedziane tam wtedy, to myślę, że ma również znaczenie dla nas dzisiaj, ze względu na to odwieczne przesłanie, które ono niesie. I w tym słowie Bóg wzywa swój naród, wzywa swój lud do upamiętania, wzywa do pokuty, wzywa do odnowienia. Mówi, żeby wołali do Niego. I nawet jest bardzo precyzyjny, mówi tak, ocudźcie się pijani i płaczcie, zawodźcie z powodu moszczu, wy wszyscy, którzy pijecie wino. Nawet jakby precyzyjnie Bóg chciał dotknąć tym słowem ludzi, którzy mieli problem może z nadużywaniem alkoholu. Ja wiem, że można to uduchowić, można to powiedzieć, że to pewna przenośnia, że on można być pijanym światem, można być pijanym wieloma innymi złymi rzeczami i z pewnością to też ma zastosowanie, ale precyzyjnie, gdyby dzisiaj przyjąć to słowo do nas, ludzi wierzących. Wiecie, tak myślę sobie, nie wiem, czy to słowo powiedziałbym tak samo 30 lat temu. Gdybym stanął jako młody kaznodzieja przed niewielką grupą ludzi, do których miałem przywilej zwiastować, czy powiedziałbym, nie upijajcie się. Wiecie, ponieważ znaliśmy się i gdyby ktoś miał problem z nadużywaniem alkoholu, to natychmiast byłyby też tego konsekwencje. Ale dzisiaj Kościół się rozrasta i ludzie wierzący, ludzie, którzy poznali Pana, potrafią nadużywać alkoholu, potrafią w domu się upijać, potrafią sięgać po to jakby bezkrytycznie, oczekując błogosławieństwa w swoim życiu, sieją zło. Mówi, nie upijajcie się. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. I wiecie, w ten sposób Bóg chce traktować każdy grzech, który upija nas, który wiąże nas, który zniewala nas. Chce dotykać tego po imieniu, chce dotknąć naszych serc, chce poruszyć nasze życie. Nieraz ktoś przychodzi po nabożeństwie i mówi, skąd wiedziałeś o tym albo o tym? Mówi, ja nie wiedziałem, to Bóg wiedział. Ja nie zdawałem sobie sprawy, że ten problem dotyczy ciebie. Nie mamy podsłuchu w naszych domach, nie prowadzimy lustracji, nie inwigilujemy ludzi. Po prostu Duch Święty przychodzi, objawia coś, co jest prawdą i coś, co dotyczy ciebie. I kiedy to słowo z taką mocą dociera w tym momencie, kiedy ta rzecz jest poruszona, to po prostu uciesz się, ponieważ Bóg przyszedł, aby rozwiązać ten problem, jeżeli tylko twoje serce będzie miało właściwą postawę. Mówi, wy, którzy się upijacie, wy, którzy nadużywacie alkoholu, może wy, którzy palicie, może wy, którzy przeklinacie, wy, którzy zanurzyliście się za bardzo w internecie, może wy, którzy uzależniliście się od pornografii, mówię, wy, opamiętajcie się. Ponieważ nie możesz oczekiwać błogosławieństwa, jeżeli ta rzecz nie zostanie zmieniona w twoim życiu. Takie słowo miał Joel do przekazania narodowi izraelskiemu. Mówię, ono nie było tylko miłe i łagodne. Dzisiaj często Ewangelia sprowadza się, o, będziesz dobrze, wszystko, niczym się nie przejmuj. Bóg będzie ci błogosławił, będzie się troszczył, będziesz miał dużo zasobów finansowych, będziesz zdrowy, będziesz silny, a później człowiek zderza się z rzeczywistością, mówi, ale zaraz, mówi, i tu mi brakuje, i tutaj mi brakuje, i tym się nie cieszę, i w tym nie mam wolności. To, co Bóg przestał działać, Może Ewangelia została wypaczona. Może dzisiaj przestaliśmy wzywać do tego, żeby ludzie uzmysławiali sobie, jak wielką niebezpieczeństwem jest trwanie w grzechu, jakie może mieć konsekwencje, jak przewala się przez nasze serca, jakby plaga za plagą, wyniszczając. Najpierw przychodzi larwa, czy później konik polny, czy jeszcze szarańcza, jeszcze coś tam i później ziemia jest pustoszona i jeszcze na koniec przychodzi pożar i nie pozostaje nic. I właśnie o tym mówi ta księga. Wydaje się, że na początku jest taką złą nowiną albo upamiętania nowiną. Mówi, znikła wasza radość, mówi Joel, gdyż dom waszego Boga pozbawiony jest ofiary. Pozbawiony jest tego, byście składali mu cześć, byście przynosili mu chwałę, byście przynosili nawet z pokarmów i płynów. I dlatego mówi coś, co chciałbym też i ogłosić dzisiaj dla nas, dla Kościoła. Mówi kolejny wiersz, mówi, ogłoście święty post. Ogłoście święty post. Post można postrzegać też nawet w zagadnieniu medycyny jako możliwość pewnej terapii dla swojego zdrowia. Poprawienie samopoczucia, pozbycia się pewnych toksyn. Ale nie o takim poście mówi tutaj Joel. On mówi o świętym poście. Wiecie, można zacząć nie jeść i nie pić, ale wciąż być pijanym tym światem, wciąż uczestniczyć w tym wszystkim, co on nam oferuje, próbując zapomnieć tylko to, żeby nie jeść, nie pić. Słowo święty oznacza oddzielony, oznacza przekierowany do tego, co lepsze, co szlachetniejsze, co cenniejsze, co czyste. I myślę, że właśnie taki ma cel również i post w naszym życiu, żeby przekierować nasze myśli, nasze serca na Słowo Boże, na Boga, na Jego obecność, na Jego działanie, zwrócić nasze oblicza ku Niemu. I chciałbym ogłosić post i nie chciałbym, żeby on trwał tylko jeden dzień i dwa dni, ale 40 dni. I wiem, że nikt z nas nie jest w stanie podjąć wyzwania, żeby 40 dni nie jeść i nie pić, ale może poświęcisz jeden dzień. A to oznacza, że mój brat kolejnego dnia poświęci jeden dzień i ktoś inny poświęci dwa, a może ktoś tydzień, a może ktoś 10 dni, a może ktoś nawet jeszcze więcej. I tak zbór wypełni się postem przez 40 dni. Dlaczego 40 dni? Ponieważ ta liczba pojawia się też w Biblii. Pan Jezus ile pościł? 40 dni, prawda? Nie jadł i nie pił. Ale 40 dni to również wystarczający okres, żeby zobaczyć pewne rezultaty. Po 40 dniach możemy widzieć pewne zmiany, które zachodzą w nas, które mogą zajść też w Kościele, w naszym życiu. I 40 dni to również wystarczający okres, aby coś zaczęło się utrwalać w naszym życiu. Aby miało coś, co będzie pachnieć stałością, coś, co się nie zmieni, rozpocznie się. I nie mówię tylko o wstrzymywaniu się od jedzenia i od picia, ale mówię też o poście od innych rzeczy. Kiedy czytamy Księgę Daniela, to dowiadujemy się, że oni zostali jakby zachęceni do tego, żeby jeść ze stołu króla, ale odmówili, ponieważ były tam pokarmy, które dla nich były nieczyste, nie chcieli jeść też tego, co było ofiarowane innym bogom, zachowując czystość. A więc skoncentrowali się na innym rodzaju jedzenia, co sprawiło, że na koniec oni byli zdrowsi, byli silniejsi, byli mądrzejsi od swoich rówieśników. Powstrzymywanie się od czegoś może też zaowocować dobrymi zmianami w naszym życiu. Nie zdajemy sobie nawet sprawy jak. Może postęp dla twojego życia będziesz to, że przez 40 dni nie będziesz ani raz zaglądać do internetu. Ponieważ masz ten problem. Może przez 40 dni ani raz nie wejdziesz na Facebooka. Może przez 40 dni nie będziesz ciągle siedział na czacie i będziesz korespondować z innymi ludźmi. Może przez 40 dni wyrzekniesz się czegoś, co dzisiaj sprawia ci ogromną przyjemność. Może 40 dni bez słodyczy. Są chętni? 40 dni, żeby nie jeść jakiejś czekolady, a może 40 dni ktoś nie będzie jadł mięsa. Ja nie wiem, nie chcę tutaj rzucać i narzucać wam pewnej formy religijności. Bardziej chciałbym, żebyście wzięli to od Pana, ale uczynili to też świętymi rzeczami. Może coś, z czym nie dajesz sobie radę, zacznij walczyć. Czy będzie łatwo? Nie, powiem, będzie trudno, będzie bardzo trudno. Ja bym porównał to do człowieka, który wychodzi z nałogu. Czy widzieliście kiedyś człowieka uzależnionego od heroiny, od narkotyków, który postanawia nie brać więcej narkotyków? Jakie konwulsje przechodzi, jaką walkę musi stoczyć, ale to jest cena, którą trzeba zapłacić. Być może będzie cię rozrywać wewnętrznie, możesz być bardzo niespokojny w tym okresie, ponieważ od czegoś zostałeś uzależniony, ale podejmij wyzwanie przed Bogiem, aby dokonała się zmiana. Wiecie, bardzo chciałbym zobaczyć jakościową zmianę w naszym życiu, chciałbym zobaczyć ją też w moim życiu. A więc boję się, że ocenicie mnie po 40 dniach, czy marynarka mi się lepiej dopina. Ale myślę, że chodzi nawet o coś więcej niż tylko, żeby się dopasować do naszych starych ciuchów, które zostały odłożone, ale żeby zyskać coś, co będzie miało wieczną, trwałą wartość w naszym życiu, coś, co będzie błogosławieństwem dla nas, podoba wam się? Do tego zostajemy wezwani, coś, co będzie przybliżać nas do naszego Boga. Pan też w związku z tym daje pewne obietnice swojemu ludowi, mówiąc tak, wszakże jeszcze teraz mówi Pan, mówi nawróćcie się do mnie całym swym sercem w poście, w płaczu i narzekaniu. A więc post jest wymieniony kilka razy w tej księdze jako to Boże narzędzie, którym Pan posługuje się, aby coś mogło się wydarzyć. Kiedyś, nie zdawałem sobie sprawy, oglądałem pewien program o bitwie pod Dunkierką. Z pewnością wiecie, że tam wojska alianckie czy brytyjskie znalazły się w wielkim niebezpieczeństwie i wielu z nich mogło zginąć. I w tym czasie w Anglii jeden z biskupów ogłosił post dla całego narodu. Jeszcze ludzie byli pobożni, chodzili do kościoła i on ogłosił post, żeby ci żołnierze mogli wrócić. Wiecie, zakładano, że 10% ich tylko wróci, a dziesiątki tysięcy ludzi tam po prostu zginą. A on mówi, ale pośćmy w tej sprawie. I zaczęli pościć i tego samego, w tym samym czasie, z niewiadomych powodów, ponieważ wojska niemieckie nacierały na nich bardzo mocno, w pewnym momencie zostały zatrzymane. Po prostu Hitler podjął decyzję, żeby nie szły dalej. Z niewytłumaczalnego powodu. Nikt nie potrafi tego na ludzki sposób wytłumaczyć, aby oni mogli się przeprawić. I większość z nich przeprawiła się na takich prywatnych łodziach, które każdy z tych ludzi wziął, które mieli, przeprawili się na tamtą stronę i na tych łajbach kilkumetrowych przewieźli przez kanał La Manche z powrotem swoich żołnierzy, aby mogli być wolni. Ale ten jeden dzień mógł zaowocować czymś, ta machina została zatrzymana. Nikt nie łączy tego z tym, że ci ludzie posili po prostu z niewiadomych powodów, mówią historycy. Ale ja wiem, jak wielką moc ma moc modlitwy, ma moc postu, jak wielkie rzeczy mogą się wydarzyć, gdy my wzywamy imienia Pana, gdy nawracamy się do Niego i nie tylko powierzchownie, nie tylko intencjonalnie dla naszych potrzeb, ale całym naszym sercem. Mówi, rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości. Amen. Takim jest nasz Pan. I mówi, nawróćcie się do Niego. Czy ci ludzie nie byli w naszej nomenklaturze ludźmi wierzącymi? Tak, byli ludźmi wierzącymi. Tak, byli narodem izraelskim. Tak, myślę, że znali Pana i może kochali Go, używając takiego słowa potocznie. Ale potrzebowali nawrócić się, potrzebowali jeszcze raz przyjść do Niego i całym sercem, nie tylko w jakiejś części, nie tylko w jakiś ograniczony sposób, ale całym swoim życiem przylgnąć do Boga. I myślę, że takie oddanie, takie poświęcenie zawsze zaowocuje czymś dobrym. Że te 40 dni nie skończą się tylko datą, powiedzmy tam 12 czy 13 lutego, ale to będzie trwać i trwać, że rozpędzi się w naszym życiu. Powiem, co takiego my utraciliśmy dzisiaj? Wydaje nam się, że dobrze nam się powodzi. Że mamy zasoby, nasze lodówki są wypełnione, może nawet rachunki są zapłacone, może nawet ktoś ma coś odłożone na koncie, na jakieś trudniejsze wydarzenia w swoim życiu. Wydaje się, że wszystko jest dobrze, ale nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Gdybyśmy wejrzeli głębiej w potrzeby naszego życia, to co jest z miłością, z radością, spokojem, co jest ze szczęściem, co jest z tym, co utraciliśmy, co jest z ludźmi, którzy odeszli do świata, kiedyś żyli z Bogiem, co jest z naszymi najbliższymi, którzy gdzieś zatracili się w tym świecie, co jest, co wydarzyło się, czy to nie jest coś, co chcielibyśmy odzyskać? Czy to nie jest to, o czym mówi też i prorok mówi jako o szarańczy, która przeszła i którą tylko Bóg ma moc odbudować to, co zostało zniszczone. I mówi tak, nie bój się ziemio, raduj się i wesel, gdyż Pan dokona wielkich rzeczy. Ufam Panu, że na Jego słowo, na posłuszeństwo naszego serca, On sprawi wielkie rzeczy. O jakich rzeczach wielkich możemy powiedzieć w Kościele? Z pewnością taką wielką rzeczą jest dzieło zbawienia. I chciałbym widzieć wielkie nawrócenia. Chciałbym widzieć wielkie oddanie Bogu. Chciałbym widzieć wielkie poświęcenie w Jego zgromadzeniu. Chciałbym widzieć ludzi, którzy nawracają się całym sercem. Czy chciałbyś również tego? Proszę pójść, proszę wołaj do Boga, wzywaj Jego imienia, bo ja wierzę, że Bóg chce dokonywać takich dzieł. On chce, żeby tutaj na tym miejscu te zasłony oddzielające nas od Boga zostały rozerwane, by grzech przestał ze swoją mocą niszczyć nasze życie i powstało nowe, święte życie, nie byle jakie, nie chwiejne życie, nie pijane życie, ale zbudowane na mocnym fundamencie. Dzisiaj nie ma takiej osoby, której Bóg nie mógłby zbawić i każdy z nas, kto tutaj jest, nawet gdybyś był po raz pierwszy, to dzisiaj dla ciebie może być dzień zbawienia, ale chcielibyśmy widzieć dziesiątki ludzi zbawionych, setki ludzi zbawionych. Ale może wystarczyłoby pomodlić się o to, żeby Bóg oddał nam to, co zostało zniszczone przez szarańcze, co zostało zmiecione przez być może złe wydarzenia, zawirowania, złe decyzje, które zostały podjęte, przywrócić. Wiecie, że nasz Kościół by się podwoił, a może nawet potroił? Że zabrakłoby miejsca, gdyby tylko zostało nie dodane, ale nawet oddane to, co zostało utracone. Może mój bracie, może moja siostro, masz na horyzoncie swojego życia swoją córkę, syna, swoją mamę i tatę, którzy potrzebują odnowienia, potrzebują zbawienia. Może kiedyś byli tutaj, a ich nie ma. Może twój sąsiad, przyjaciel kiedyś byli, a ich nie ma. Twoja rodzina była, a jej nie ma. Może to czas, żeby wołać do Boga, aby zostało to odbudowane. Bóg ma moc również zaingerować w te wewnętrzne sfery naszego życia. Jeżeli utraciliśmy radość, utraciliśmy pokój, utraciliśmy to poczucie pewności, przynależności do naszego Boga, to możemy wołać, a Bóg ma moc nam to oddać i pobłogosławić nas, abyśmy mogli widzieć zbawienie, które będzie powszechne. Naprawdę wielu ludzi ze łzami w oczach, na kolanach, wołających i tęskniących za obecnością Boga. Inną rzeczą, którą możemy nie oglądać od wielu lat, na przykład uzdrowienie. Wiemy, że Bóg uzdrawia, prawda, że wiemy? Wiemy, że Bóg ma moc dotknąć każdej choroby i również nowotworowej choroby i powiedzieć, aby ten guz, ten rak ustąpił w Jego imieniu, aby ta choroba ustąpiła, czymkolwiek nawet była spowodowana. Czy chcielibyśmy, żeby Bóg nam to oddał? Żebyśmy widzieli ten dar, który jest używany w Kościele, widzieć uzdrowionych ludzi, pełnych łaski i mocy. Wołajmy do Boga, wzywajmy, może pośmy, niech Bóg obdarowuje tym darem swój Kościół. Alleluja! Potrzebujemy uzdrowienia. Może potrzebujemy takiej mocy, która uczyni nas całkowicie wolnymi. Już to wspomniałem, ponieważ wielu ludzi jest związanych w swoich myślach, w swoim sercu, w swoim ciele. Nawet nie wiemy, gdzie to się rozpoczyna, ale ma swój korzeń i aby Bóg go wyrwał, aby łańcuchy grzechu zostały zerwane i aby twój brat, twoja siostra zostali wypuszczeni na wolność. Niech Bóg odda nam to, co zniszczyła szarańcza. Wołajmy do Niego, a Pan odpowie w swojej wielkiej mocy, bo przecież On jest potężnym Bogiem łaski. Prawda, że tak? Przecież chcemy widzieć w Kościele ten przejaw Jego wielkiego błogosławieństwa. Mówi, i wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, ralwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem. Wtedy będziecie jeść obficie i nasycicie się i wysławiać będziecie imię Pana, swojego Boga, który dokona u was cudów. Który dokona u was cudów i mój lud nigdy nie zazna wstydu. I poznacie, że ja jestem wśród Izraela i że ja, Pan, jestem waszym Bogiem i nie ma innego. I mój lud nigdy nie zazna wstydu. Wiecie, nie chcę chodzić ze spuszczoną głową, wstydząc się za jakość mojego życia. Nie chcę chodzić ze spuszczoną głową, widząc, jak kolejny brat i siostra upada i idzie w grzech. Nie chcę widzieć tego. Chcę widzieć zwycięskich ludzi. Chcę widzieć odnowionych ludzi. Może czas, by uczynić święty post. Nie jednodniowy, nie jedną chwilę walki tylko z głodem, ale coś, co będzie trwale nas zmieniać. Coś, co będzie ukierunkowywać nasze myśli, nasze serca. Amen. Niech tak się stanie. Może moja siostro, jesteś tutaj, ponieważ ty potrzebujesz, twój mąż, twoja rodzina tego potrzebują. Niech Bóg odpowie. I potem wyleje mego ducha na wszelkie ciało. Co Pan obiecuje? Co potrzebujemy zobaczyć? Zbawienie, uzdrowienie. Ale potrzebujemy zobaczyć Kościół pełen Ducha Świętego. Kościół, gdzie każde naczynie jest wypełnione, nie tylko trochę, nie po kostki, nie po kolana, nawet nie po pas, ale całkowicie jesteśmy zanurzeni w Jego obecności. I On mówi, wyleje mego ducha na wszelkie ciało. I widzicie to powiązanie też z tym, że wzywa swój Kościół, wzywa swój lud, wzywa Izraela do tego, żeby pokutowali, żeby nawrócili się, żeby pościli. A może ten czas zaowocuje tak niezwykłą obecnością Boga, że twój dom wypełni się nową wonią, wonią Ewangelii, wonią życia, że nie będzie pachniało już tam śmiercią, nie będzie już więcej tych strasznych kłótni, które rozrywają wasze rodziny, nie będzie niezgody, nie będzie tego podziału też wewnątrz ciebie, że żyjesz jedną nogą w świecie, a jedną w kościele, ale będziesz przy Panu całym sercem. Podejmij bój, podejmij walkę o to, ponieważ tu chodzi o życie, tu chodzi o świętość, tu chodzi o zwycięstwo. Pan chce napełnić twoje życie tym, co kosztowne, tym, co drogie, tym, co święte. Wystarczy, że otworzysz swoje serce i powiesz, Panie, usuń z niego wszelkie zło i napełnij. I Pan uczyni to przez wiarę, uczyni to, ponieważ cię kocha i zależy mu. A później Bóg obdarowuje darami swymi, dając wizję, dając proroctwa, dając swoje słowo, które posyła tak precyzyjnie do naszego życia. Chcemy widzieć na nowo, jak dary rozbrzmiewają w Jego Kościele. Amen. Dary Ducha Świętego, dary ponadnaturalne, nie tylko nasze zdolności pomnożone przez nasz wysiłek, ale to, co z nieba uświęcone, niech zacznie służyć Jego chwale. Chcemy widzieć, jak ludzie językami, proroctwami i modlitwą, nie wiem, o uzdrowienie i wszelkimi innymi darami łaski służą jedni drugim, aby Kościół był zbudowany, aby diabeł musiał ustąpić tam, gdzie manifestuje się Boża moc, aby serca ludzi na nowo mogło być wolne. Czy 40 dni to tak dużo, a może to tak niewiele w porównaniu z tym, co możemy otrzymać od naszego Pana. Ogłoście świętą wojnę, mówi Pan, i powołajcie pod broń bohaterów, którzy przyjdą i wyruszą wszyscy wojownicy. Przekujcie swoje lemiesze na miecze, a swoje sierpy na oszczepy, a kto słaby, niech mówi, jestem bohaterem. Czy znajdę na tym miejscu bohaterów, którzy podejmą walkę o wiarę? Czy znajdę tutaj mojego brata, moją siostrę, którzy podejmą bój? Czy po prostu przyszliśmy, żeby spełnić znowu jakiś obowiązek takiego wewnętrznego zaspokojenia sumienia? Czy chcę w tym uczestniczyć? Czy chcę widzieć brata, który walczy, który podejmuje bój, ponieważ jego córka ginie, jego syn się zatraca? Czy masz odwagę powiedzieć: jestem bohaterem, stanę, Boże, dzisiaj w tym miejscu, w tym wyłomie i tym miejscu i podejmę mój głos. Nie będę przez 40 dni narzekać i utyskiwać, ale będę walczyć w modlitwie. Nie będę krytykować i oskarżać, ale podniosę oręż, podniosę miecz Bożego Słowa i będę nim walczyć skutecznie z każdą złą myślą i z każdą przeciwnością, która się pojawi. Czy znajdę tutaj bohaterów? Czy znajdę tutaj ludzi pełnych wiary, którzy są gotowi podnieść ten oręż, aby dzieło zbawienia mogło być wykonane, abyśmy mogli się cieszyć tym, co ta ziemia nam oferuje, ale przez szarańcze może i inne rzeczy zostało to zaniedbane, zniszczone, oddalone. Czy znajdę ludzi, którzy podejmą ten trud, aby stanąć i zawołać do Pana i będą czynić to we dnie i w nocy, wyrzekając się, zapierając samych siebie, spoglądając jedynie w niebo i oczekując odpowiedzi? Czy znajdę tutaj takich ludzi, którzy powstaną i powiedzą: tak, Panie, chcę być do Twojej dyspozycji, chcę być gotowy, aby Tobie służyć? Czy znajdę tylko ludzi poprawnych, którzy wykonają pewne czynność i myślą, że są bohaterami? Nie, chcę znaleźć ludzi, którzy będą walczyć w modlitwie, którzy podejmą oręż zbawienia, oręż Bożego Słowa i będą w tym skuteczni. Czy dzisiaj chcesz być bohaterem i przejść do historii, którą Bóg chce nakreślić w nowy sposób? Nie po to, by książkę napisano, ale po to, by Jego dzieło było wykonane. A kto wie, może zrodzi się książka. Może począwszy od tego dnia, od tej chwili, może za 40 dni będziesz z kimś tutaj na tym miejscu. Wydawało ci się, że to jest niemożliwe, żeby ta osoba była. Może tak będzie. Jeżeli dzisiaj podejmiesz ten oręż, wykrzykuj, ogłoście, bo ta wojna jest święta, ta wojna jest na śmierć i życie. Ona jest większa niż tą, którą nawet oglądamy w historii, ponieważ dotyczy nas, dotyczy naszego życia, dotyczy naszego zbawienia, dotyczy naszej wolności, dotyczy naszej świętości. Może trzeba podjąć wojnę z chorobą, z jakąś plagą, z jakąś przeciwnością. Podejmij wojnę i zacznij wołać, a Bóg przyjdzie w swojej odpowiedzi. Przyjdzie, przyjdzie. Powstańmy, będziemy się modlić.